Mówi Paryż, Radio France International, sobota 28 lutego, z paryskiego domu radia nad Sykwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Julien. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie dziennik, przegląd prasy Piotra Rosuchowicza i magazyn europejski Anny Rzeczyckiej. Część magazynową naszej audycji wypełni magazyn muzyki poważnej Stefana Rygera, który opowie o festiwalu Folle Journée w Nantes. Zaczynamy od skrótu wydarzeń dnia. Najlepszym francuskim filmem roku został obraz Martina Provost Serafina. W Paryżu odbyła się 34. Noc Cezarów. Częściowe porozumienie na Gwadelupie, stagnacja w negocjacjach na Martynice. Francuskie departamenty zamorskie z trudem wracają do normalności. Prezydent Karzaj chce przesunąć datę wyborów prezydenckich na kwiecień. Zwrócił się w tej sprawie do afgańskiej głównej komisji wyborczej. Już po raz 34 przyznano w Paryżu filmowe Cezary. Najlepszym francuskim filmem roku uznano Serafina, obraz Martina Provost, mówiący o prostej kobiecie, tytułowej Serafinie Louis, zwanej de Senlis, nieco zwariowanej służącej, która zaczęła malować i przez krótki okres cieszyła się sławą prymitywistki. Ona nie gra z Serafiny, ona nią jest, mówił uradowany Martin Provost, który zarzekał się, że nie zrealizuje filmu bez Yolande Moreau, która została uznana za najlepszą aktorkę. Serafina dostała ogółem 7 Cezarów, w tym za scenariusz i muzykę. Cezara za główną rolę męską dostał Vincent Cassel za dwuczęściowy film Mesrine, opowiadający historię współczesnego gangstera. Reżyser filmu Jean-François Richer zdobył zarazem Cezara za najlepszą reżyserię. Elsa Silberstein została nagrodzona za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie Il y a longtemps que je t'aime. Już tak długo cię kocham. Intymnym obrazie, gdzie gra siostra kobiety wychodzącej z więzienia Christine Scott Thomas, która odbyła karę 8 lat za eutanazję na nieuleczalnie chorym synku. Gra Elsy Silberstein dorównuje delikatnością i wyczuciem interpretacji odtwórczyni głównej roli. Film Filipa Claudela zyskał również Cezara za najlepszy debiut filmowy. Za najlepszy film zagraniczny uznano Walc z Bashirem Ali Folmana. Kulisy 34. Nocy Cezarów już niedługo w piątkowej kronice filmowej Anny Rzeczyckiej. Tu Paryż, RFI, Martynika, francuski region i departament zamorski w archipelagu Małych Antylii na Morzu Karaibskim odnalazła spokój po kolejnej nocy zamieszek ulicznych i plądrowaniu sklepów. Od 5 lutego na wyspie trwa strajk generalny, którym kieruje kolektyw 5 lutego, biorący swą nazwę od dnia, w którym wybuchły protesty. Strajkujący protestują przeciwko drożyźnie i domagają się podwyżek płac, na co nie zgadza się miejscowa federacja pracodawców. Samoloty zwykle pełne o tej porze turystów szukających słońca na Karaibach są w połowie puste, czytamy w reportażu Davida Dieudonné z AFP. Prefekt Fort-de-France Ange Mancini odradza wychodzenie z domu po godzinie 19. Trójstronne negocjacje kolektywu strajkujących pracodawców i przedstawicieli władz posuwają się w żółwim tempie. Pod stacjami benzynowymi stoją niekończące się kolejki. Tymczasem doszło do podpisania porozumienia na sąsiedniej Gwadelupie, gdzie strajki wybuchły wcześniej. Pod tekstem umowy nie podpisali się jednakowoż przedstawiciele pracodawców, którzy nie zgadzają się ponosić całego ciężaru 200 euro podwyżek. Porozumienie przewiduje udział państwa jedynie na okres 3 lat. Przewodniczący Komitetu Strajkowego pod nazwą LKP zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z ministrem pracy. Po 1,5-miesięcznym strajku generalnym sklepy i hurtownie stopniowo wznawiają działalność. Tu Paryż, RFI. Prezydent Afganistanu Hamid Karzaj chce przyspieszyć datę wyborów prezydenckich. Miast 20 sierpnia miałyby się one odbyć w kwietniu. Prezydent podpisał w tej sprawie dekret, który skierował z zapytaniem do głównej komisji wyborczej. Afgańska ustawa zasadnicza przewiduje, że wybory prezydenckie powinny się odbyć na miesiąc przed upływem bieżącego mandatu prezydenckiego. Mandat Karzaja wygasa 21 maja. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa główna komisja wyborcza wyborcza wyznaczyła wybory na 20 sierpnia. Ze względu na postępującą rewoltę talibów na południu i wschodzie Afganistanu, prezydent Karzaj chce wybory przyspieszyć. Trzy filary bezpieczeństwa kraju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Obrony i Departament Bezpieczeństwa Narodowego, użyją wszelkich sposobów, by zapewnić jawność i spokojny przebieg wyborów, czytamy w podpisanym przez prezydenta dekrecie, którego tekst został podany do prasy. Hamid Karzaj, który z wynikiem 55% wygrał wybory w roku 2004, jest coraz częściej krytykowany za wzrost przemocy i korupcję w kraju. Stając po raz kolejny do wyborów prezydenckich, miałby dwóch potencjalnych kandydatów, byłego ministra spraw wewnętrznych Ahmada Jalaliego i finansów Ashrafa Ghaniego, o których mówi się, że mają poparcie nowej administracji w Waszyngtonie.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France Internationale zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Tu Paryż, RFI. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Piotr Rosochowicz.
Unia Europejska zastanawia się, jakie podjąć kroki, aby pomóc Europie Wschodniej. Czytamy w tytule jednego z artykułów zamieszczonych w ostatnim wydaniu Le Monde. Chodzi o globalny kryzys gospodarczy i finansowy. Piszą o tym Jean-Pierre Strobans i Arnaud Le Parmentier. Przypominają oni, że w preludium do niedzielnego, nieoficjalnego szczytu Unii Europejskiej spotykają się w stolicy Belgii na równie nieformalnym posiedzeniu nowi członkowie Unii Europejskiej. Niedzielne spotkanie, którym ma być uroczysty obiad, będzie wyjątkowo niestrawne, przewidują francuscy dziennikarze. Dyskusje mają dotyczyć katastrofalnego wpływu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego na gospodarki poszczególnych krajów. Mają doprowadzić do ściślejszego nadzoru nad różnymi funduszami spekulacyjnymi oraz do lepszego opanowania przez poszczególne kraje członkowskie Unii funduszów tzw. toksycznych. Dyskusje mają też dotyczyć planów pomocy władz poszczególnych krajów dla przemysłu samochodowego, szczególnie mocno dotkniętego kryzysem. Można się też spodziewać płynących z wielu stron apeli o współpracę i solidarność z krajami leżącymi na wschodzie Unii Europejskiej. Eksperci mają tu głównie na myśli walące się gospodarki Węgier, Łotwy i Rumunii. Premier Węgier Ferenc Gyurcsány obecne potrzeby banków Europy Wschodniej oszacował na 100 miliardów euro. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR mówi o sumie dwukrotnie wyższej. W piątek zapowiedział, że wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przyjdzie z pomocą gospodarkom krajów Europy Wschodniej z rozłożoną na najbliższe dwa lata sumą 24,5 miliardem euro. Unia Europejska dysponuje dodatkową sumą 15 miliardów euro pomocy dla krajów, w których nie wprowadzono jeszcze waluty euro. Francja wyraziła żal, że podczas niedzielnego szczytu nie będzie mowy o tak ważnych dla UE sprawach jak pakiet energetyczno-klimatyczny dotyczący m.in. emisji dwutlenku węgla i samochodów o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym. Kryzys powoduje nowy podział między wschodem a zachodem Europy, tytułuje swój artykuł w konserwatywnym Le Figaro Jean-Jacques Mevel. Nad tym artykułem zamieszcza duże zdjęcie premiera Tuska i kanclerz Merkel, którzy w piątek spotkali się w Niemczech. Przypomina też, że tuż przed szczytem 27 w Brukseli rozmawiać będzie 9 przywódców krajów, które stosunkowo niedawno zrzuciły z siebie jarzmo sowieckiej dominacji. Jest to, zdaniem francuskiego dziennikarza, wyraźny sygnał dla zachodniej części naszego kontynentu. Spotkanie to, które ma odbyć się symbolicznie w polskim przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej, jest pierwszym od momentu, w którym Unia Europejska ogłosiła wszem i wobec, że podziałów już więcej nie ma i żelazna kurtyna zniknęła. Spotkanie to jeszcze raz świadczy o prawdzie, czyli o tym, że przecież istnieją wewnątrz Unii podziały na kraje małe i duże, stare i nowe, te, w których jest już euro i te, w których wspólnej europejskiej waluty nie ma. Kryzys ekonomiczny różnice te znacznie pogłębił. Co więcej, wprowadził nawet pewnego rodzaju frustrację. Le Figaro cytuje polskiego premiera, który powiedział, że obecny kryzys to wyzwanie dla europejskiej solidarności. Jeśli Unia Europejska mu nie podoła teraz, to na pewno nie uda się to później. Czechy, Węgry i Słowacja opierają się na przemyśle samochodowym. Aż 80% PKB tych krajów od niego zależy. Tymczasem prezydent Nicolas Sarkozy nawołuje do bardziej francuskiego podejścia do produkcji samochodów. To właśnie takie podejście spowodowało m.in. ostrą reakcję obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej, czeskiego premiera Mirosława Topolanka. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso będzie starał się jakoś zapobiec nieuniknionym starciom między zwolennikami a przeciwnikami protekcjonizmu i finansowego izolacjonizmu wszelkiej maści. Pierwszym krokiem ku rozładowaniu trochę tej nieco przyciążkawej atmosfery panującej ostatnio w Unii Europejskiej był przyjazny stosunek, jaki kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, okazała wobec polskich inicjatyw. Miało to miejsce w piątek podczas spotkania Tuska z Merkel w Niemczech. Dla lewicowej Libération prezydent USA Barack Obama zanadto zwleka z wycofaniem wojsk amerykańskich z Iraku. Jej zdaniem 1,5 roku to zdecydowanie za dużo. Poza tym, jak pisze autor artykułu Philippe Grand-Géraud, amerykańscy dżihadziści całkowicie opuszczą Irak dopiero pod koniec roku 2011. W innym artykule w tej samej gazecie Arnaud Vollerin pisze, że duży kłopot pozostaje w odniesieniu do więzienia dla terrorystów w Guantanamo. Obama zapowiedział definitywne zamknięcie obozu na styczeń przyszłego roku. 1/4 z przebywających tam więźniów do tego czasu będzie wysłana do krajów pochodzenia, takich jak Algieria, Chiny, Rosja, Egipt czy Syria. Czy nie grożą im tam wszelkiego rodzaju prześladowania, pyta Libération? Do Waszyngtonu udaje się w połowie marca europejski komisarz do spraw sprawiedliwości, Francuz Jacques Barrot. Będzie on dowiadywał się u władz amerykańskich, w jaki to mianowicie sposób przekonały się one o tym, że ewentualni wysyłani z Guantanamo do innych krajów byli więźniowie, nagle przestali być dla społeczeństwa niebezpieczni. I czy Stany Zjednoczone przewidują w związku z tym jakąkolwiek pomoc dla krajów przyjmujących tych byłych więźniów na swej ziemi? RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Rzeczycka.
27 i 28 lutego w Paryżu na dorocznej konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej spotkali się szefowie zgromadzeń narodowych i senatów 27 krajów należących do wspólnoty europejskiej. Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Dwudniowe obrady, którym przewodniczył Bernard Accoyer, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francji oraz jego odpowiednik Senatu Gérard Larcher, toczyły się wokół tematu instytucjonalnej przeszłości Unii, wdrażania w życie traktatu lizbońskiego, a także perspektyw Unii na rok 2030. Przed mikrofonem marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Minęła prezydencja Francji, więc dzisiaj mamy spotkanie w Paryżu. po to, aby dokonać oceny tego, co było najważniejsze, co się udało, co się nie udało, jakie są wnioski na przyszłość z doświadczeń właśnie tej prezydencji półrocznej francuskiej. I oczywiście w sposób naturalny znaczna część dyskusji koncentrowała się zarówno wokół sprawy starej, już niestety mającej swoją bogatą historię, jak i jest traktat lizboński, ale głównie dlatego, że na sali obrad panowało przekonanie, że pogłębienie integracji europejskiej to jest sposób na rozwiązywanie wielu trudnych problemów, przed którymi staje Europa jako całość, zarówno w obszarze polityki zagranicznej, w obszarze polityki bezpieczeństwa, tak jak z problemem naszej wojny gruzińskiej, także w obszarze ryzyka gospodarczego, jakim był kryzys gazowy, czy dzisiaj nadciągający, a już tutaj we Francji dający o sobie znać, kryzys gospodarczy. I w związku z tym nad problemami, nad sposobem pogłębienia integracji europejskiej jako szansy na lepsze przezwyciężanie skutków kryzysu gospodarczego, wokół tego koncentrowała się znaczna część dyskusji. Rozmawialiśmy także o perspektywach traktatu lizbońskiego, dlatego że on gwarantuje, że powstanie wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej i że powstanie wspólna polityka bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa energetycznego, na czym Polsce w sposób szczególny zależy. Ważną informacją, którą przekazano przewodniczącym parlamentów europejskich, była informacja przewodniczącego parlamentu irlandzkiego, że w październiku bieżącego roku będzie powtórzone referendum w sprawie jakby ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Nam, Polakom, w sposób szczególny zależy na tym, aby ten traktat wszedł w życie, bo to Polska stawia na pogłębienie integracji europejskiej jako gwaranta swojego bezpieczeństwa w różnych obszarach, bo to my, Polacy, żyjemy na kresach Unii Europejskiej. Inni mogą się trochę mniej tego obawiać, a my na kresach siłą rzeczy bardziej.
Jeden z punktów obrad to jest wizja Europy w 2030 roku. Czy pan marszałek ma właśnie wizję Europy za 20 lat?
Ja stawiam zdecydowanie na pogłębienie integracji europejskiej, bo uważam, że Polsce jako krajowi średniej wielkości w sposób szczególny musi zależeć na bezpieczeństwie. Pamiętajmy, że u źródeł integracji europejskiej w latach 50. leżała chęć przezwyciężenia skutków II wojny światowej, pozbycia się lęku przed zagrożeniami od sąsiadów i zbudowania świata bezpiecznego. Polska na kresach właśnie systemu zachodniego musi o bezpieczeństwo w sposób szczególny dbać. Więc ja uważam, że Unia powinna iść w kierunku pogłębienia procesów integracyjnych we wszystkich obszarach wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki obronnej, wspólnej polityki energetycznej, także wspólnej strefy euro, czyli finansowej, bo to jest gwarancja większej siły Europy, większej odporności na ewentualne zagrożenia z zewnątrz, takie z jakimi dzisiaj mamy do czynienia tu w świecie zachodnim z kryzysem gospodarczym, a w Polsce z zagrożeniem polskiej waluty, które zagrożenie wywołały spekulacje różnych banków, które się rzuciły na słabe narodowe waluty, nie mogąc się zmierzyć z potężnym, silnym euro.
Tak, ale jak temu przeciwdziałać w takim razie?
Poprzez integrację, przyspieszenie integracji, wejście Polski do strefy euro, to jest gwarancja większego bezpieczeństwa. Więc to jest moja wizja Europy pogłębionej integracji, w której Polska powinna odgrywać rolę jednego z liderów integracji europejskiej, bo to Polsce w sposób szczególny na tym powinno zależeć. Belgowie mogą się czuć bezpieczni pod każdym względem, Francuzi też. W związku z tym się mogą odwoływać, nawołując do młodego pokolenia na przykład do tego, że tańsze będą komórki, a my możemy i powinniśmy się odwoływać do problemów polskiego bezpieczeństwa, bo to są realne problemy. My sąsiadujemy ze światem zewnętrznym, który jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem. My mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem wywołanym przez spekulacje w stosunku do słabszych walut narodowych, w tym także do złotego.
Jaka powinna być rola parlamentów narodowych w procesie integracji?
To ma rozstrzygnąć traktat lizboński, że rola parlamentów narodowych się zwiększy, tak jak rola parlamentu europejskiego. Rola parlamentów europejskich ma być większa, między innymi przez fakt możliwości prowadzenia pewnych elementów polityki w bezpośrednich relacjach z parlamentami. No, w skrócie będzie tak, że to parlamenty będą się między sobą dogadywały. zawierały sojusze, porozumienia w sprawach na przykład reakcji na jakieś przepisy prawa unijnego wprowadzane decyzją Parlamentu Europejskiego. To my, w przyszłości posłowie polscy, czescy, słowaccy, węgierscy, niemieccy, będziemy się między sobą dogadywali, aby zbudować w Parlamencie Europejskim i w stosunku do Parlamentu Europejskiego mocniejszy albo słabszy blok, żeby na przykład niektóre rozwiązania wprowadzić w życie, albo niektóre rozwiązania zablokować. Taka jest konsekwencja między innymi mechanizmu tak zwanej Joaniny.
Z okazji konferencji przewodniczących parlamentów Unii w Paryżu zainstalowana została wystawa fotografii, której tematem jest tożsamość europejska. Zorganizował ją francuski senat z udziałem parlamentów poszczególnych krajów Unii, Parlamentu Europejskiego oraz trzech państw kandydujących obecnie do Unii Europejskiej. Fotografie zawisły na ogrodzeniach ogrodu luksemburskiego, w obrębie którego znajduje się senat. Wybrano je tak, by podkreślały wspólne dziedzictwo krajów europejskich, korzenie religijne, polityczne i kulturalne, by zwracały uwagę na znaczenie Europy dla ewolucji naukowej i technologicznej świata i by prezentowały młode pokolenie Europejczyków. Na wystawie dużo jest fotografii czarno-białych sprzed 50 lat, a zdjęcia amatorów sąsiadują z pracami zawodowych fotografów. Wystawę obejrzeli w czasie swego pobytu w Paryżu przewodniczący parlamentów Unii. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wolał jednak porozmawiać z nami o jednym z najważniejszych aspektów francuskiej konferencji.
Jest to ważna konferencja. Co roku spotykają się przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej. Ona jest teraz tym ważniejsza, że wchodzimy w kryzys gospodarczy. I są różne głosy, jak wychodzić z tego kryzysu. Są takie, które mówią, brońmy swoich, a co nas obchodzi inni? Obchodzą inni i to jest sytuacja, która może zdestabilizować w ogóle Unię. Jeżeli zasady wolnej konkurencji, wolnego rynku nie będą przestrzegane, to co jest podstawą Unii, to cóż z niej pozostanie? Więc była bardzo interesująca dyskusja właśnie na temat kryzysu, wyjścia z kryzysu. Oczywiście ci przewodniczący parlamentów oczywiście zebrani nie podejmują żadnych decyzji, oni wracają i wiedzą jakie są tendencje w Unii Europejskiej. Więc takie spotkania mają sens. Oczywiście nie można zakładać, że one gwałtownie cokolwiek zmienią. Nie, nie.
A czy polska strona miała możliwość właśnie wypowiedzenia swojego zdania?
Tak, polska strona miała możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Ja to zdanie wypowiedziałem. Mówił także pan marszałek Sejmu, bo przecież koordynujemy te wystąpienia. I w zasadzie ja przyjeżdżałem z pewnymi obawami tutaj, te kierunki walki z kryzysem zostaną sformułowane, a wyjeżdżam uspokojony. Nie, nikt nie chce protekcjonizmu, nikt nie chce cofnięcia Unii, tych zasad, które mamy w tej chwili w Unii. Wszyscy chcą dalszego zacieśnienia współpracy w ramach Unii. Wszyscy chcą wejścia traktatu lizbońskiego. Traktat to oczywiście, kiedy wchodzi traktat, powinien wejść, ale z drugiej strony nie można się cofać z tymi sprawami, tymi rzeczami, które w Unii zostały ustalone wcześniej. I które są podstawą Unii. Po co nam taki traktat, jeżeli okaże się, że zasada konkurencji nie działa, że każdy ratuje swoje firmy, dofinansuje, zamyka rynek, swój rynek pracy, rynek zbytu, po to, żeby ratować swoich. To zresztą jest tą propozycję na krótką metę. Oczywiście one mogą dać rezultat może na pół roku, może na rok, a potem trzeba będzie zbierać konsekwencje takie, takiej sytuacji. Te konsekwencje będą absolutnie złe, na pewno. Fatalne będą. Ale te głosy, to okazało się, że to nie był tylko mój głos, ale w zasadzie wszyscy w ten sposób mówili.
Jutrzejszy dzień będzie poświęcony dyskusji na temat wizji Unii Europejskiej, Europy w 2030 roku.
Taki temat. Wolny temat, o którym można mówić wszystko.
Czy to w ogóle jest temat na dzisiaj, w 2030 roku?
Trzeba mieć perspektywę, trzeba mieć wizję. Mówił o tym na spotkaniu z nami prezes Sarkozy. Trzeba mieć wizję. Ja się z nim zgadzam. Trzeba mieć wizję w ogóle, żeby stawiać czoła takiemu kryzysowi. Żeby powiedzieć także własnemu społeczeństwu, nie można tak postępować. Zasada wyrzucamy obcych, to jest zasadą złą. I to wtedy można mówić swojemu społeczeństwu, jeżeli ma się wizję. Bo jeżeli nie ma się wizji, to wszystko, co jest, co wesprze polityka na dzisiaj, można robić.
O paryskiej konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej mówili Bronisław Komorowski i Bogdan Borusewicz.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Jeśli wierzyć statystykom, po średnio 8 latach namiętność wystyga i większość par się rozwodzi. Co do rewolucji, trwają od paru miesięcy do paru lat, by rychło przemienić się w swe przeciwieństwo. Szalone dni muzyki w Nantes znalazły sposób na nadanie rewolucji znamion trwałości lub wręcz nieustającej ekspansji, której nie wyhamowało nawet duchowe wyzwanie. Etos protestancki kontra miejscowa kultura katolicka, najbardziej może żywotna we Francji, czym niekoniecznie się zachwycam, lecz czemu życzliwie się przyglądam z dużego dystansu. Od lat 15 w Nantes co roku pada nowy rekord, ale zapewne będzie to jeden z ostatnich. 124 tysiące biletów sprzedanych na 237 koncertów, plus 25 koncertów i 42 prelekcje za darmo, plus 60 tysięcy biletów na 160 koncertów w 11 miastach regionu nad Loarą. Dalej już pójść nie można, choćby ze względów bezpieczeństwa. Można by jedynie wydłużyć festiwal, który i tak już trwa 5 dni zamiast 2 na początku, zwłaszcza, że pobito znów rekord wypełnienia 8 dostępnych sal. Średnio 97%, czyli w praktyce nieustanny komplet. Łatwiej zrozumieć, gdy tłumy neofitów walą drzwiami i oknami na Mozarta, Vivaldiego czy nawet Brahmsa, ale jak wyjaśnić sukces owego festiwalu protestanckiej surowej ortodoksji na antypodach hedonistycznej filozofii muzyki we Francji, którego sam tytuł, od Schütza do Bacha, niewtajemniczonych winien odstraszyć. Magnetyzm geniuszu samego Bacha, który był tu już bohaterem rocznicowej edycji 2000, wszystkiego nie wyjaśnia. Takiego zdania jest przynajmniej twórca festiwalu René Martin.
J'ai programmé beaucoup, beaucoup d'œuvres que on n'entend jamais en concert, jamais en disque. Des œuvres de Weckmann, des œuvres de Bernard.
Umieściłem w programie wiele utworów, których nigdy się nie słyszy i nie ma ich nawet na płytach. Dzieła Weckmana, Bernharda, ucznia Schütza albo Brunsa. I publiczność w pierwszym rzędzie rzuciła się na bilety na te koncerty. A to znaczy, że Szalone Dni zdobyły sobie nadzwyczajny kapitał zaufania. To dla mnie największa niespodzianka i radość, gdyż wiem od tej chwili, że mogę posunąć się jeszcze znacznie dalej i postawić na jeszcze śmielszy repertuar.
Któż na przykład słyszał o Reinkenie, mistrzu z Hamburga, promieniującym kunsztem w latach młodości Bacha, którego Sarabande z Hortus Musicus, nagraną dla Mirare, słyszeliśmy w Nantes w wykonaniu zespołu La Rêveuse. René Martinowi, że zdradzę sekret, marzał się od lat szalone dni muzyki XX wieku i chyba wkrótce rzuci się w przepaść. Na razie i tak sięgnął odważnie do archiwum rzeczy znalezionych i słabo zidentyfikowanych, starając się plastycznie dowieść, że geniusz Bacha nie wyrósł na ugorze, lecz na ziemi nawiezionej najprzód nauką Lutra, który z muzyki uczynił główne narzędzie duszpasterstwa, a następnie spulchnionej talentem jego wielkich prekursorów Schütza, fetowanego w Nantes szczodrobliwie z udziałem zwłaszcza alzackiej La Chapelle Renan, lecz którego surowy kontrapunkt harmonicznie nieco mnie frustruje, genialnego Brünsa, którego śmierć skosiła zaraz po trzydziestce, wspomnianego Johanna Adama Reinkena, czy Dietricha Buxtehudego z Lubeki, najważniejszego z mentorów Bacha i nie zawsze słabszego od ucznia. Temu ostatniemu wymierzano w Nantes nareszcie sprawiedliwość, odtwarzając lub wręcz wskrzeszając szereg jego kantat, pasji lub instrumentalnych suit, poczynając od sławnego Misterium Membra Jezu Nostri w dwóch różnych wykonaniach, francuskim pod batutą Laurence Equilibre i włoskim pod szyldem La Venexiana. Fragment Ad Faciem, czyli ody do twarzy Chrystusa z Membra Jezu Nostri Buxtehudego. Od muzyki sakralnej w Nantes aż się przelewało. Zastanawia mnie jednak fakt, że o ile w wykonawstwie muzyki dawnej jako takiej postęp w ostatnich latach był piorunujący, o tyle Bach zdaje się wciąż onieśmielać poszukiwaczy ideału, którzy z reguły trzymają się klasycznego kanonu, stroniąc od eksperymentów i nie wychodzą poza repertuar przebojów, na przykład piłując w kółko sześć tych samych kantat, gdy jest ich ponad 200, z czego dobra połowa to nieznane arcydzieło. Tak też było w Nantes. Wielką mszę Hamol, nagraną przy tej okazji po raz drugi dla Mirare, głaskał z włosem tradycji sędziwy Michel Corbeau z aksamitnie i wylewnie, lecz bez ikry. W Magnifikacie kapella Amsterdam, wsparta instrumentalnie przez Akademię für Alte Musik, dowiodła znów jędrności i pełni swego bel canto, że dopuszczę się anachronizmu, lecz dyrygent Daniel Royce nie wychyla się na ogół poza wskazania metronomu. W gruncie rzeczy, z korektą na styl, mógłbym to samo powiedzieć o jednym z mych ulubionych zespołów, Richard Carr Consort Filipa Pierlu, który od lat już w Nantes i na płytach urzeczywistnia dźwiękowy ideał sakralnej muzyki Bacha i jego współczesnych po jednym soliście na głos, pięciu, sześciu muzyków oraz pozytyw, czyli mini organy stwarzające soczyste, kolorowe tło. Szkopuł w tym, że błędem było przerzucenie intymnego Richard Carru do przepastnego audytorium a la Carnegie Hall, gdzie brzmiał jak świerszcz na stadionie. Ale to jeszcze drobiazg, gdyż w małej sali ten minimalizm czyni cuda. Do wytrawnych barokowców jak Pierlo pretensje żywię głównie o to, że nie wierzą, nie chcą lub nie potrafią oddać dramatyzmu każdej nuty, gdyż żadna nie jest przypadkowa i wszystkie domagają się maksimum atencji.
Oh.
czwarty wersus czwartej kantaty Bacha nagranej dla Mirare przez Richard Carconsort. Choć geniusz Bacha poraża nawet w tandetnym opakowaniu z GS-u, warto wciąż pamiętać o jego rękopisach, które owijano ponoć śledzie, zblazowany klient, jak niżej podpisany, nie może już zadowolić się równym piłowaniem nutek, od kiedy usłyszał, choćby jak w ciepłym jeszcze nagraniu dla Naif, Mark Minkowski nadaje każdemu z głosów dramatyczny relief, który nie jest, sprecyzujmy, ani semantycznym bąblem, ani wypryskiem gorączki mistycyzmu, lecz wykresem emocji wziętych w karby harmonii, kontrapunktu i polifonii przez największego z rzemieślników. To, że ani większość krytyków nie padła trupem, ani większość muzyków nie zrewidowała swych standardów, świadczy tylko o tym, że albo są głusi, albo przekupieni, a najpewniej na niczym im nie zależy. Lakonicznie wstrząsające Crucifixus z mszy Hamol nagranej przez Minkowskiego wepchnąłem tu na krzywego ryja, by podeprzeć czymś mój tegoroczny wzgląd, brak entuzjazmu wobec imprezy, której absolutną wyjątkowość wynoszę od lat 10 pod niebiosa. Zapewne mnie samemu coś dolega, to też aby się odkupić z dziennikarskiego obowiązku odnotowuję wymiar tyleż regionalny, co lokalny i społeczny przedsięwzięcia. La Folle Journée rozprzestrzenia się bowiem jak rak, atakując nie tylko autobusy w noc, w których kierowca dowozi klientów za darmo w gaciach z epoki i z muzyczką w tle, lecz również żłobki, szkoły i uniwersytety, domy starców i szpitale, a nawet centralne więzienie w Nantes, gdzie po kilku latach dyskretnych podchodów garść muzyków, tym razem wiolonczelistów z zespołu Wicelli, rzuciła się na głęboką wodę, grając w miejscach dotąd niedostępnych, jak korytarze i ścieżki spacerowe, ku uciesze więźniów obudzonych nagle ze snu upiornej monotonii. Nie ubudzili mnie tym razem przybysze Trinidadu, wygrywający na swych beczkach i kociołkach obcą ich kulturze muzykę, choć w zeszłym roku porozumieli się w Trymiga z uczoną naiwnością Schuberta. Lecz i tak czarnoskórzy muzycy byli faworytami publiczności, od dzieci po profanów korzystających w wielkiej hali z darmowych koncertów. Renegade Steel Band z Trinidadu, fragment transkrypcji na beczki małej fugi organowej G-moll. Mnie jednak osobiście, weźcie poprawkę na mój transcendentalny splin, ze snu monotonii obudziło w nauc jedno tylko zjawisko, któremu na imię Tatiana Wasiliewa. Rezygnując z innych atrakcji, pobiegłem po raz wtóry na jej występ z dwoma kolejnymi suitami Bacha, których komplet nagrała właśnie dla Mirare, aby utwierdzić się w przekonaniu, że tak jak Gould na przykład wkłada nam oko do ucha, tak są muzycy, którzy wkładają nam ucho do oka, czyli dopiero trzeba ich zobaczyć, by ujrzeć stan absolutnej symbiozy z muzyką, w jakim się znajdują. Wasiliewa nie jest obiektywnie piękna, lecz pięknie jest chwilą wzięcia w rękę smyka, zaś każda modulacja wypisuje się na jej twarzy grymasem radości lub cierpienia, ani trochę ostentacyjnie, bez cienia ekshibicjonizmu, gra muskułów, gęsia skórka, przymglone lub zauzawione oko i zwłaszcza uśmiech nagłej szczęśliwości odpowiadają toczka w toczkę temu, co akurat się dzieje i na co musimy zareagować, chyba że otoczymy się pancerzem uprzedzeń i sądów a priori. Tatiana Wasiliewa nie zbliżyła się może bardziej do Bacha, grając jego suity, niż Casals, Fournier, Keras czy Kniaziew, lecz stała się na nagle bliższa niż ktokolwiek. By uciec spod jej czaru, wydaliśmy duszę w ręce pianistów. Tu i tam znalazła pocieszenie, gdyż niespodzianie, po latach ukrywania się pod fortepianem, instrumentem barokowej grafomanii, zakompleksieni przez Goulda pianiści odrzucili resztę zahamowań, by dobrać się do Bacha bez kompleksów. Na pozór ślicznie, lecz nie
dobrze, gdy brak kompleksów oznacza brak wyczucia, co w przypadku młodziutkiego pianisty Jean-Frédérica Neuburgera przekłada się tyleż na żałosne próby przełożenia Bacha na rap, którym to transkrypcją pantronował, co na równie beztreściwe seanse obcowania z Bachem solo. Nie zmienia to faktu, że obecnym w Nantes największym klawesynistą od Gustawa Leonharta po Pierre'a Hantaya zabili klina pianiści grający w lidze anachronizmu. Miłością ludu cieszyli się Anke Felek, odwieczna kapłanka Stanów Umiarkowanych, Chinka Chu Xiaomei i wspomniany Neuburger, Matriona Brigitte Engerer, patronująca od pierwszej chwili szalonym dniom muzyki, i jej młodszy kompan Borys Bieryzowski, grający czasem w pierwszej lidze z wiolonczelistą Kniaziewem lub solo w etiudach Chopina, lecz tym razem uprawiający niechlujne byle co. Młody Andrzej Korobielnikowo porażająco krystalicznym staccato, lecz niedostatecznym jeszcze luzie. I jeszcze tylu innych grających serio lub interesownie na epidermicznych reakcjach publiki, o których wiemy od dawna, że bardziej są czułe na tryl w campanelli Liszta niż na enharmoniczną ambiwalencję w 12 kwartecie Beethovena. Większość z nich, tudzież paru skrzypków, wystąpiła w roli solistów w omalże komplecie koncertów Bacha wykonanych na 14 występach ze stachanowcami z Sinfonii Warszawia, którzy nawet w obcym im repertuarze, wyjąwszy niezbyt udane koncerty brandenburskie w drastycznie zredukowanym składzie, umieją natychmiast się znaleźć. Finał koncertu na cztery fortepiany Bacha Vivaldiego w wykonaniu Sinfonii Warszawia i czterech czarujących pianistek, których nazwisk z braku czasu nie wymienię. Zdecydowanie jednak najbardziej mnie ujął w koncertach Bacha młodziutki Dawid Frejk, którym nie przypadkiem zainteresował się Bruno Monsężą, nakręcając nim swój najnowszy film, gdyż zaiste toczka w toczkę przypomina młodego Glenna Goulda spadającą na oczy czupryną, pozycją pająka nad klawiaturą, spekulacyjnym zmysłem i nawet talentem, choć przed użyciem słowa geniusz jeszcze bym się wzbraniał. Czwartej partii Bacha nagranej przez Dawida Freja dla firmy Virgin, podobnie jak garść koncertów fortepianowych nadzwyczaj udanych. Na koniec zostawiłem surpryza, choć nie zaskoczę tym wtajemniczonych. W roku przyszłym Szalone dni zadedykowane będą Chopinowi i nawet przeniosą się na moment do Warszawy w czerwcu 2010 z szansą zadomowienia się tam na dobre, której Polacy, jak się obawiam, nie omieszkają zaprzepaścić.
Je vais à Varsovie prochainement, là, rencontrer tout le monde. Bon, j'ai déjà tous les musiciens polonais qui sont prêts.
Wybieram się wkrótce do Warszawy, by spotkać się z wszystkimi zainteresowanymi silnym wsparciem licznych polskich muzyków, którzy ze mną współpracują. Nie będzie to edycja Szalonych Dni w wersji okrojonej, lecz na dużą skalę. To dla mnie przywilej oddać hołd tak wielkiemu kompozytorowi, aczkolwiek muszę jeszcze zobaczyć na miejscu, co się da tam zrobić, ile urządzić można koncertów, lecz ta przygoda wielce mnie pociąga. Od Bacha do Chopina, na przekór romantykom i patriotom, droga to najprostsza, bezpośrednia linia genealogiczna z przesiadką co najwyżej na przystanku Mozart. Uradowany tą perspektywą zapytałem jeszcze René Martina o jego marzenia.
Mes rêves, c'est au fond de faire découvrir de plus en plus de compositeurs.
Marzę o tym w gruncie rzeczy, by odkryto coraz więcej kompozytorów, gdyż poza wielkim repertuarem istnieje tak wiele dzieł zadziwiających. Drugą moją troską jest zaś znalezienie nowych sposobów na trafienie z muzyką do młodych i niewtajemniczonych. Marzyłbym o zorganizowaniu tutaj masterclassy z koncertów pedagogicznych z utworami, które na żywo są analizowane i komentowane, lecz tu nie ma po temu warunków. Robię to jednak gdzie indziej i często pomysły zrodzone w trakcie Szalonych Dni wcielane są w życie w innych miejscach, jak festiwale Rock d'Enterron czy
La Folle Journée me donne des idées. Alors peut-être ces idées-là ne sont pas toujours réalisées dans le cadre de la Folle Journée, mais elles s'enrichissent la Roque d'Enterron ou elles enrichissent la Grange de Mêlée.
By już nie wspomnieć o Japonii, gdzie Folle Journée przekłada się na dziesiątki inicjatyw w dziesiątkach sal, czego i Polsce życzymy, asekurując się murem uzasadnionych, niestety, jak się obawiam, wątpliwości. Szalonych chwil życzę Państwu Stefan Riger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France Internationale zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych. w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
My tymczasem zbliżamy się do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenie dnia. Wczoraj rozdano Cezary filmowe nagrody francuskie, 34. Noc Cezarów. Za najlepszy francuski film roku został uznany obraz Martina Provost, Serafina, który opowiada historię prostej kobiety, tytułowej Serafine Louis, zwanej Serafine de Senlis, nieco zwariowanej służącej, która zaczęła malować i przez krótki okres cieszyła się nawet sławą prymitywistki. Ten sam film otrzymał 7 Cezarów, w tym dla najlepszej aktorki od twórczyni głównej roli Yolande de Moreau, a najlepszym aktorem został Vincent Cassel w filmie Mesrine. Żegnamy się serdecznie, do usłyszenia, do jutra.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331-56-40-30-64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.